Poranny gość Radia Rodzina.
Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie.
Proszę bardzo. Jakie emocje pojawiły się u pana prezydenta po wynikach wyborów w Krakowie? Przypomnijmy, Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta.
Znaczy, jakichś wielkich emocji nie miałem, natomiast pojawiły się...
Było pana przykro na przykład?
Znaczy, było mi na pewno przykro prezydenta Miszalskiego, bo to nie jest z całą pewnością przyjemne. Wie pani, no, ktoś się decyduje, żeby służyć publicznie. To się wiąże też z pewnymi wyrzeczeniami. To jest, powiedzmy, no, trudna decyzja i dla niego, i dla rodziny. No a później go spotyka coś takiego. To z całą pewnością po prostu osobiście musiało zostać przez niego trudno przyjęte. To pewnie, czy taka emocja pewnie towarzyszyłaby i pani, i mi, i każdemu z nas, tak? Bo jesteśmy ludźmi wrażliwymi. To po pierwsze, ale po drugie, to jest też dość trudna i ważna zarazem sytuacja dla Krakowa, tak? Bo Kraków, mówię, z jednej sytuacji takiej kampanijnej wpada w kolejną, a mówiłem już o tym ostatnio. Dynamika spraw w tak dużym mieście jak Kraków jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Szkoda tego czasu tracić po prostu na takie doraźne spory polityczne. No a teraz przez kolejne tygodnie będziemy po prostu wszyscy zresztą w Polsce świadkami tych toczonych tam sporów, dokonywanych wyborów, wyłanianych kandydatów. Uważam, że lepiej ten czas po prostu poświęcić dla pracy dla miasta. A tak to wszyscy są w takim zawieszeniu, w niepewności. Także i w tym sensie no ja nie jestem fanem tego typu rozwiązań.
A czy uważa pan, że ten mechanizm może stać się takim narzędziem ogólnopolskiego zrywu, efektu domina w dużych miastach?
Nie sądzę. No teraz próbuje się taką oczywiście narrację budować. Kraków był, jest miastem dość szczególnego rodzaju i tamte podziały są dość duże. To zresztą ujawniło się na etapie ostatnich wyborów samorządowych. Pan prezydent Miszalski rzeczywiście bardzo nieznacznie wygrał w drugiej turze. Czy to spowoduje efekt domina? Nie sądzę. Ale te referenda się oczywiście dzieją gdzieś tam w Polsce. My o nich może nie słyszymy, no bo jeżeli ktoś na co dzień
się... doszło dwukrotnie do przeprowadzenia.
No nie doszło, bo wrocławianie uznali...
nie pojawiła się na scenie trzecia próba zbierania podpisów, bo nie, już takie głosy
pojawiły. Teraz
jak zamierza pan przeciwdziałać kolejnej fali przygotowań do referendum ewentualnie?
W ogóle nie zamierzam przeciwdziałać, natomiast zamierzam ciągle pracować dla Wrocławia i wydaje mi się, że właśnie wrocławianie, nie decydując się dwukrotnie na próbę zorganizowania referendum, dali temu wyraz, że my po prostu pracujemy dla miasta. Po to są wybory samorządowe, które odbywają się raz na 5 lat. Po to jest dzisiaj dwukadencyjny, żeby móc tego gospodarza w pewnym momencie podsumować i albo dać mu kolejny raz szansę, albo wymienić go na kogoś innego. Ja uważam, że w tym trybie, w takim modelu to się powinno odbywać. W przeciwnym wypadku tracą na tym tylko i wyłącznie mieszkańcy i miasto, ponieważ procesy są w zawieszeniu. Ludzie, którzy pracują przy tych procesach, także urzędnicy, oni także się zachowują przecież w taki sposób, czy są w pewnej wysokiej niepewności. Uważam, że to generalnie nie służy sprawom. Natomiast ja wierzę w mądrość ludzi, nie tylko tutaj we Wrocławiu, ale i w Polsce, i że nie pozwolą po prostu na to, żeby destabilizować sytuację.
Czyli przysłowie do 3 razy sztuka we Wrocławiu się nie sprawdzi.
No nie wiem, no ale to przecież kto na tym straci najbardziej? No naprawdę nie ja jestem prezydentem drugiej i ostatniej kadencji. Na tym może tylko i wyłącznie w tego typu sytuacji stracić Wrocław, tak? Wrocław, który był
mieszkańcem.
Wrocław, czyli mieszkańcy, czyli ja też poniekąd jako mieszkaniec, bo bylibyśmy w zawieszeniu. Dzisiaj musimy się koncentrować na sprawach miejskich. Mamy setki projektów, setki inwestycji. Musimy wzmacniać naszą odporność, jeżeli chodzi o zagrożenia różne. Budować nasze bezpieczeństwo, wzmacniać wspólnotę, a nie ją dzielić, prawda? W związku z tym, no szkoda czasu po prostu na tego typu spory, ale no, nie należy oczywiście wykluczyć, że pojawią się jacyś szaleńcy, którzy będą chcieli po prostu władzę przejąć, bo to nie chodzi o dobro tych miast, to nie chodzi o dobro Krakowa, Wrocławia, Warszawy czy jakiegokolwiek innego miasta. To chodzi po prostu o to, żeby przejąć władzę.
A czy to był czas na wymianę wiceprezydentów?
Wie pani co, ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, jak pani wie, i już nigdy na pewno nie będę. To po pierwsze, natomiast no, ja mam koalicjantów, tak? I ci koalicjanci mają prawo dokonywać czy też sugerować pewne zmiany. I dokładnie tak było w tym przypadku.
Ale wie pan, że panie prezydencie, że pan tutaj w Radiu Rodzina broni dotychczasowych wiceprezydentów i ich niezależności.
No, no tak, ale oni byli jednak rekomendowani przez określone środowisko polityczne. No, na tym polega polityka, także ta polityka samorządowa. Znaczy tego typu reguły nią do pewnego stopnia rządzą. W związku z tym ta zmiana, rekonstrukcja, no w rządzie też mamy czasami do czynienia z rekonstrukcją. I ta nawet rekonstrukcja jest funkcją właśnie decyzji władz określonej partii. Tak jak powiedziałem, te partie mają do tego prawo i tyle. No i to była właśnie
ta trzeba sytuacja. Było ich poświęcić, panie prezydencie.
No ale to była decyzja partii politycznej, nie moja. Ja ją po prostu wykonałem, bo na tym polega po prostu rządzenie jakby w koalicji.
Koalicja.
No, premier Tusk, zakładam, też ma w rządzie takich ministrów, z którymi nawet słyszymy o tym, z którymi, no mówiąc delikatnie i eufemistycznie, trudno mu się pracuje, a mimo to oni w tym rządzie są, spotykają się na cotygodniowych posiedzeniach rządu. No, czy to jest sytuacja komfortowa? Pewnie do końca nie, ale ona jest, ponieważ tak takie osoby zostały wskazane przez partie tworzące koalicję. Dokładnie z tym samym mamy do czynienia na poziomie lokalnym.
No i właśnie i to rodzi takie pytanie, czy to oznacza, że partie polityczne, panie prezydencie, przejęły dzisiaj, czy przejmują dzisiaj bezpośrednią kontrolę nad obsadą tych kluczowych stanowisk, chociażby w urzędzie Wrocławia?
Nie, w urzędzie akurat Wrocławia tak się nie dzieje i te wszystkie... Bo mamy do czynienia z dwoma poziomami. Jeden to jest poziom i wymiar bardziej polityczny i w tym wymiarze bardziej politycznym funkcjonują właśnie choćby zastępcy prezydenta. Natomiast poniżej mamy korpus urzędników, ludzi, którzy na co dzień wspólnie ze mną dbają o Wrocław i oni muszą posiadać pewne, oprócz tego, że indywidualne cechy, które umożliwiają im pełnienie tych ról zawodowych, to oni muszą mieć określone po prostu kompetencje. To jest dla mnie jasne i oczywiste. To po pierwsze. Natomiast dużo ciekawsze jest to, o czym pani wspomniała na początku. Ja to obserwuję niestety. I nie mówię o Wrocławiu, tylko w ogóle, że także dwukadencyjność, która została wprowadzona do samorządu, będzie coraz bardziej upolityczniała samorząd. I to mi się nie podoba. Nie mam niestety na to wpływu, ale zakładam taki właśnie scenariusz, taki rozwój wypadków, że samorządy będą coraz częściej, że tak powiem, narażone na to, że będą takim łupem po prostu politycznym. Tego w Polsce dotychczas nie było i to jest zła wiadomość, smutna wiadomość. Mówię, nie chciałbym, żeby tak było, bo nas tutaj na szczeblu lokalnym inne rzeczy powinny zajmować, a nie taka czysta polityka. No ale zostało to tak wprowadzone, no i myślę, że za chwilę jestem przekonany, że podczas najbliższych wyborów samorządowych w całej Polsce to bardzo silnie odczujemy.
Chciałbym, aby ich doświadczenie oraz wiedza nadal była wykorzystywana w pracy na rzecz rozwoju Wrocławia. Tak napisał pan w oświadczeniu, kiedy tracili stanowisko pan Młyńczak i pani Renata Granowska. Gdzie zostaną zagospodarowani, panie prezydencie?
No, o tym rozmawiamy.
Gdzie by pan ich widział?
Chwili.
Może tak?
Czy oni mają oczywiście, że gigantyczne doświadczenie.
To wiemy. Ich,
no właśnie, to wiemy i z tym się zgadzamy.
I spekuluje się lotnisko na przykład?
Nie, na pewno, na pewno nie lotnisko, ale myślę...
NPK?
Ja chciałbym, żebyśmy najpierw o tym z nimi porozmawiali i żebyśmy tą sytuację już, że tak powiem, formalnie potwierdzili, a później ją obwieścili. Urbi et orbi. To bym tutaj bardzo jeszcze prosił o chwilę cierpliwości.
No dam,
natomiast
panie
uważam.
Chociaż jestem z natury niecierpliwa.
No wiem,
w
ogóle społeczeństwo jest. Żyjemy w czasach, kiedy wszyscy są bardzo niecierpliwi. Trochę właśnie tego braku cierpliwości wydaje mi się też w Krakowie zabrakło. Natomiast z całą pewnością kompetencje ludzi doświadczonych, a to są doświadczeni samorządowcy, mówię o panu Michale Młyńczaku i Renacie Granowskiej, należy po prostu wykorzystywać w pracy dla naszej wspólnoty. I ja chciałbym, żeby tak było i mówię o tym otwarcie.
Nowy wiceprezydent Mateusz Żak pół roku temu krytykował pana i chciał pana rezygnacji. Wytłumaczyliście sobie to?
Nie, ja o takich rzeczach nie rozmawiam.
A nie ma
bardzo...
niesmaku jakiegoś takiego?
Pani co? Nie, już chyba nawet tutaj na tej antenie u pani.
O Mateuszu Żaku, bo nie rozmawialiśmy jeszcze.
Nie, to chciałem powiedzieć, tylko chciałem powiedzieć, że ja się po pierwsze takimi rzeczami nie zajmuję. No ludzie różne rzeczy mówią później często tych.
Żałują,
tych
ja
rzeczy,
wiem, rozumiem.
Tych rzeczy
tłumaczył
żałują.
To
poza
pan
tym,
Mateusz
jak
na
pani
naszej
wie,
antenie.
I co powiedział? No, bo nie słuchałem, przepraszam.
Bardzo delikatnie się do tego odnosi. Mówisz, że tak było wtedy, a teraz już jest troszkę inaczej.
Jest pewna mądrość etapu, a poza tym, no wie pani, znam je pani, wie pani, że jestem człowiekiem o dużym sercu, który, że tak powiem, potrafi dużo znieść, dużo zrozumieć. Wybaczajmy sobie na co dzień takie różne drobiazgi. No czasami pewne rzeczy, powiedzmy, w tej takiej konfrontacji politycznej padają. Ważne jest to, co się na outputcie, czyli na końcu nam pojawia. Jeżeli jest zgoda, która buduje, zgoda, która sprawia, że możemy wspólnie rozwijać miasto, to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Także ja się za bardzo do tego typu komentarzy politycznych właśnie nie przywiązuję, bo wiem, że bardzo, i też staram się ich sam już nie wypowiadać, bo wiem, że przychodzi taki moment, kiedy ta zmiana stanowiska może nastąpić.
Wiceprezydent Grzegorz Roman, doświadczony samorządowiec, panie prezydencie, ale politycznie jednak związany ze środowiskiem Rafała Dutkiewicza, czyli taką erą minioną Wrocławia. Czy potrzebujemy taką wizję w Wrocławiu?
Czy po pierwsze, to wizję mam mieć ja. Ja tą wizję realizuję już od 8 lat i myślę, że widzimy to na ulicach Wrocławia, jak ten Wrocław pięknie się zazielenia, jak jeżdżą nowe tramwaje, nowe autobusy, robimy to rewolucję, budujemy nowe drogi, mosty, zmieniamy szkoły, remontujemy je i tak dalej. Ja o tym na co dzień rozmawiam z wrocławianami i ja tą wizję mam. Wiem, co zrobiliśmy i wiem, co chcemy zrobić. A mówię o tym bardzo wprost, że jeżeli te projekty, które wystartowałem jakiś czas temu, dojdą do skutku, a dojdą, bo one są już na bardzo różnym etapie realizacji, to Wrocław za 3 lata będzie jeszcze lepszym miastem, takim miastem, które odjedzie wszystkim innym miastom, bo mi zależy na jakości życia naszych mieszkańców. Czyli ja tą wizję mam mieć. A moi zastępcy mają mnie po prostu w tej wizji wspierać. I oczywiście, że pan prezydent Grzegorz Roman jest doświadczonym samorządowcem. Pracował w administracji mojego poprzednika, no ale ma być, że tak powiem, lojalny, tak jak wszyscy inni wobec mnie i wobec mnie w rozumieniu takim, wobec tej wizji, którą ja dzisiaj reprezentuję, bo wydaje mi się, że ona jest dobrze przez naszych mieszkańców przyjmowana i tego bym zarówno od jednego wiceprezydenta, jak i od drugiego oczekiwał. Mam nadzieję, że tak będzie.
To jeszcze zamykając ten temat, konflikt pomiędzy Michałem Jarosem a Renatą Granowską paraliżował relacje na linii Ratusz, ale także region przez wiele, wiele miesięcy. Panie prezydencie, to koniec?
Koniec konfliktu?
Tak.
No, mam nadzieję, no to trzeba by zapytać oczywiście pana posła Jarosa i panią Renatę Granowską. Ja uważam, że konflikt zawsze jest, że tak powiem. No, są takie w socjologii funkcjonalne teorie konfliktu, na przykład Arendorf o tym pisał, że z konfliktu może zrodzić się także coś dobrego, ale to są sytuacje rzadsze. Ja bym wolał, żebyśmy po prostu się nie kłócili, żeby oni się wszyscy nie kłócili, tylko pracowali wspólnie dla Wrocławia, dla regionu. Ja na pewno będę tego pilnował, na pewno nie pozwolę, aby te podziały się pogłębiały, jeżeli ktoś będzie chciał je, te mury stawiać, budować między nami, jeżeli będzie chciał wykorzystywać jakąś uprzywilejowaną swoją pozycję taką polityczną, samorządową, do robienia jakichś złych rzeczy, na pewno będę temu stawiał odpowie. Pani, coraz bardziej zaczynam doceniać ten komfort bycia prezydentem drugiej i ostatniej kadencji.
No właśnie,
ta niezależność jest dużo, dużo większa i mówiąc tak całkiem w sensie politycznym oczywiście, mi już na niczym nie zależy, tak? W sensie politycznym oczywiście, bo zależy mi na mieście, zależy mi na ciężkiej pracy dla miasta. Natomiast w sensie politycznym mogę być absolutnie, absolutnie niezależny i chcę być niezależny i wolny w pracy dla Wrocławia i dla Wrocławian. I dla mnie ich ocena moich mieszkańców, naszych mieszkańców, z którymi spotykam się codziennie, zdzierając buty na ulicach, trotuarach Wrocławia, to jest dla mnie najważniejsze. I dziękuję w ogóle za te wszystkie spotkania, za te rozmowy, za te uśmiechy, za te przywitania. To jest dla mnie ocena. Nie żadna inna polityczna, tylko taka zwykła obywatelska mieszkańców ocena.
Powiedział pan w jednym z wywiadów, teraz to pan potwierdza, panie prezydencie, że to ostatnia kadencja i pan się cieszy, bo miastem zarządza się coraz trudniej. No i takie
miastem
pytanie
w sensie
mi się...
miastami, tak, prawda? Tak. W ogóle w Polsce.
I gdzieś nachodzi mnie takie pytanie, jaki model zarządzania, jaki styl zarządzania powinien dzisiaj dominować za parę lat?
Ja pani co, w ogóle obserwujemy jakby zmiany w bardzo różnych wymiarach, ale także z całą pewnością, nawet w samym jakby zjawisku demokracji, prawda? Bo jak ktoś chce, że tak powiem, ładniej, dobrze wybrzmieć, zabrzmieć, prawda? No to zawsze powie, że prawda, tu demokracja o czymś zdecydowała i tak dalej. Chociaż ta demokracja, ja bym powiedział trochę nawet postdemokracja, w tym wydaniu XXI-wiecznym istotnie różni się od tych założeń i od tej demokracji XIX czy nawet XX-wiecznej z jej początku. Demokracja dzisiaj staje się także, czy jest wykorzystywana przez populistów, przez demagogów. Oni właśnie używając mechanizmów demokracji często dostają się do władzy albo chcą się do tej władzy dostać, nie mając kompetencji, bo to nawet w starożytności, jak wprowadzono tą ideę demokracji, to była taka, to wśród tych ludzi, którzy tą władzę sprawowali, była swego rodzaju arystokracja. Tak? Ludzie, arystokracja w rozumieniu takim, że to byli ludzie dobrze przygotowani, kompetentni, ludzie, dla których to dobro wspólne było szalenie ważne. Na przestrzeni wieków ta idea trochę została wypaczona i dzisiaj bardzo wiele nieprzygotowanych, niekompetentnych osób, szaleńców, ja bym nawet powiedział, próbuje właśnie korzystając z dobrodziejstw, z demokracji do władzy się dostać. I to jest bardzo niebezpieczne. To, że dzisiaj, prawda, dyskutuje się z faktami, to, że dzisiaj próbuje się manipulować opinią publiczną. Przecież ja w tej chwili poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby właśnie tłumaczyć naszym mieszkańcom, że coś jest nieprawdą, ponieważ są właśnie
ale
ci...
Ale swoich gnusami będzie cały czas, panie prezydencie.
Tak, ale to się nasila, że są ci podpalacze, to są po prostu łobuzy i podpalacze, którzy próbują właśnie zbić na tym kapitał polityczny. Próbują na przykład mówić, że nie wiem, tutaj na... Ostatnio mieliśmy taką sytuację na ulicy Jemiołowej, na Gajowicach, gdzie ja za swoich kadencji wymyśliłem i wybudowałem plac targowy, tak? A teraz jeden, że tak powiem, z lokalnych szaleńców, bo inaczej go nie nazwę, tylko mówi o tym, że ten teren ma zostać zabudowany. No i ludzie, przepraszam, że to tak bardzo wprost powiem, dają się na tą narrację. Niektórzy dają się na tą narrację nabrać, prawda? W związku z tym my musimy poświęcać znowu czas, żeby to wszystko odkręcać. I w tym sensie zarządza się coraz trudniej.
A model? Ponieważ... Widzi pan jakiś taki konkretny model, panie prezydencie? Nie. Kończąc właśnie ten temat.
Boję się, że AI, czyli sztuczna inteligencja, boję się, że no właśnie ta nasza niecierpliwość, która nam towarzyszy w takim życiu codziennym, to oczekiwanie szybkich efektów, nie liczenie się często z tym, że różne sprawy po prostu kosztują i wymagają także czasu. To, że lubimy chodzić na skróty, tak, że nie wgłębiamy się w pewne treści, nie analizujemy je, ten coraz większy brak zaufania. Ja wiem, może przedstawiam taką trochę bardzo taką kasandryczną wizję teraz świata, ale brak także zaufania do takiej wiedzy obiektywnej, eksperckiej, dyskutowanie ze wszystkimi o wszystkim. W ogóle dyskusja jest fajna, pod warunkiem, że ona jest konstruktywna i merytoryczna, a nie, że my dyskutujemy z faktami. Ja mówię, że to będzie tak, tak i tak, a w następstwie ktoś mówi, a ja tak do końca to w to nie wierzę, albo... Czyli mamy też taki jakby
kolejny
kryzys...
temat, panie prezydencie.
Tak, ale generalnie w Polsce mamy do czynienia także z takim kryzysem zaufania. I w tym sensie ja nie widzę, żeby to się miało zmienić. Co to oznacza ergo? Że zarządzanie takim czy innym miastem, czy w ogóle zarządzanie Polską i w ogóle różnymi procesami będzie dużo trudniejsze.
Wjeżdża pan motocyklem do rynku?
Nie, nigdy nie wjeżdżałem.
Mhm. A co ze strefą wolnego transportu?
To jest tak. Nie, znaczy, bo jest znowu kilka spraw do wyjaśnienia, tak? Pewne rzeczy robimy doraźnie tu i teraz, i to jest choćby plac Solny, tak, gdzie bardzo często pojawiały i na to zwracali uwagę mieszkańcy, którzy tam ciągle przecież mieszkają, Rada Osiedla Stare Miasto, ponieważ wjeżdżały samochody, szczególnie te samochody takie tuningowane albo głośne motocykle. No mówię to z przykrością, bo właśnie sam jestem motocyklistą i po prostu zakłócały hałas. Ale to nie tylko było to, bo na pewnych odcinkach jeździli z nadmierną prędkością. A proszę pamiętać, tam są ogródki piwne, ludzie czasami z tych ogródków wychodzą, wstają, tam latają dzieci. No tam musi być po prostu bezpiecznie. W związku z tym z uwagi na hałas i bezpieczeństwo akurat sezonowo to ograniczamy. To jest, ale to jest jakby sprawa, która dotyczy placu Solnego. Natomiast jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, czyli coś, co się podaje, że w Krakowie, prawda, stanowiło...
Tak, to było zapalnikiem, stanowiło jeśli taki, chodzi o
tak,
referendum.
Było takim, jakby wyzwoliło tą jakby złość, która doprowadziła do referendum. To po pierwsze, są przepisy w Polsce, które nakazują miastom...
Ale już jeszcze takie... Takich przepisów nie przewiduję póki co dla Wrocławia.
No i bardzo dobrze, bo my się wcale z tym nie spieszymy. My o czyste powietrze dbamy.
Ale będziemy na to czystości... gotowi ewentualnie?
To zaraz odpowiem, tylko chcę powiedzieć, że my do tej czystości, bo po co są te strefy? No, te strefy są pomyślane po to, prawda, żeby ograniczyć wjazd tych najstarszych aut, które także no, powodują tą niską emisję. Ja już mówiłem o tym, że niska emisja, czyli to, co nas truje, zagraża naszemu zdrowiu, to są stare piece. Te wymieniamy we Wrocławiu od lat i wymieniliśmy już dziesiątki tysięcy starych pieców. Drugim źródłem niskiej emisji są właśnie auta. No i trzecim jest ten efekt zawiewania, czyli te zanieczyszczenia spoza miasta, z innych regionów, jakby wiatrem pędzone w pewnym momencie pojawiają się nad Wrocławiem. I z tymi wszystkimi trzema źródłami niskiej emisji trzeba walczyć, no bo chodzi o nasze zdrowie i życie. Ale to trzeba robić w sposób mądry. I to, co my robiliśmy na przestrzeni ostatnich lat, doprowadziło do tego, że we Wrocławiu istotnie jakość powietrza się zmieniła. Myślę, że pani też to obserwuje i czuje przede wszystkim.
Moje zielone popowice za Wrocławia, tak mówię jest, tak czasami.
Tej dyskusji w ogóle o zanieczyszczeniu jest coraz mniej. To znaczy, że po prostu odczuwamy zmianę. Ona też jest oczywiście obiektywnie mierzona, bo przecież są robione pomiary, w związku z tym my to widzimy. I dlatego cieszę się, bo nie ma dzisiaj potrzeby, żeby właśnie wprowadzać jakieś specjalne i jeszcze duże strefy, które miałyby szykanować mieszkańców. I to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Dla mnie ważni są zarówno mieszkańcy Wrocławia, jak i mieszkańcy aglomeracji. Bo my dzisiaj budujemy jeden organizm. Nie wolno dzielić mieszkańców Wrocławia albo ich separować, prawda? I pokazywać, że jakby dla nich powinniśmy robić dużo więcej i w jakiś sposób eliminować mieszkańców aglomeracji. My dzisiaj, mówię, budujemy jeden duży organizm i wszystkie rozwiązania, które pojawiają się w mieście, muszą być jakby uwspólnione dla tych dwóch grup.
Będzie pan przecinał wstęgę na Zwycięskiej w weekend?
Nawiązuje pani do nowej szkoły, tak, która powstaje. Tak, będę na
szybkie pytania, tak, szybkie odpowiedzi.
Słuchajcie, to jest w ogóle genialna sprawa. To będzie najnowocześniejsza szkoła w tej części Europy. Jestem dumny. To jest trzecia duża szkoła, którą wybudowałem po tym, jak wybudowaliśmy piękny obiekt na Cynamonowej na północy Wrocławia, na Asfaltowej na Wojszycach Jagodnie. No i tutaj właśnie na Zwycięskiej. Szkoła docelowo dla 1200 dzieci. Piękne obiekty sportowe, piękne tereny rekreacyjne i sportowe w oku 100 milionów, tyle ta szkoła kosztowała. Zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą w ogóle to cudo zobaczyć i chcą tam puścić swoje dzieci, a jest duże już zainteresowanie. Zapraszamy w sobotę, są dni otwarte. No i właśnie ja tym żyję i z tego jestem dumny, a za chwilę, bo rozstrzygamy konkurs architektoniczny na budowę szkoły na Nowych Żernikach, tam powstanie jeszcze, myślę, piękniejsza. Jeszcze wspanialsza szkoła. I tak właśnie ma się zmieniać Wrocław.
A w Paradzie Równości będzie pan uczestniczył?
Nie, ja nie biorę udziału. Szanuję tych, którzy chcą w taki sposób czy inny wyrażać swoje poglądy. Mówię o tym bardzo otwarcie, że Wrocław jest miastem dla wszystkich. Należy tylko pamiętać o tym, żeby te swoje poglądy wyrażać w taki sposób, aby one nie godziły w innych, aby one nie naruszały pewnej estetyki, ja bym powiedział, wrażliwości i wartości, które mają inne osoby. Wszystko można, prawie wszystko można manifestować, natomiast trzeba to robić naprawdę mądrze i z głową. I Wrocław jest miastem tolerancyjnym, tak się kształtował na przestrzeni wieków. Chciałbym, żeby takim miastem pozostał. Jest tu miejsce dla wszystkich, ale mówię, trzeba swoje poglądy manifestować tak, żeby nie naruszać, że tak powiem, poglądów, wartości, wrażliwości innych osób i mam nadzieję, że tak będzie podczas tego weekendu.
Miejmy nadzieję, że nie będzie eskalować konflikt, który już niektóre media przytaczają. Panie prezydencie, półmaraton przygotowany pan? Czy nie uczestniczy w tym roku?
Mam, ciągle, buty są, na pewno. Ciągle rozważam, buty są i to takie stare, bo to najlepiej, że tak powiem, w takich,
ma pan
że
mało
tak
powiem, czasu do rozważania, bo to 6
czerwca. Mam mało czasu, trochę truchtam. No ja jestem akurat taki harpagan, że mogę sobie, że tak powiem, pozwolić, chociaż lata lecą, ale mogę sobie ciągle pozwolić, żeby tą decyzję podjąć w krótkim czasie. Mam lekką kontuzję lewej nogi, dlatego ciągle rozważam, tak, ale mam nadzieję, że to będzie, znaczy jestem przekonany, że to będzie najpiękniejsza impreza w ogóle sportowa w Polsce tego sezonu, biegowa. Tysiące, dziesiątki tysięcy półmaratończyków, którzy wystartują w Starczyński Arena. Myślę, że tysiące kibiców na trasie. Nowa trasa zresztą, dużo szybsza. Też ciekawa, na stadionie koncerty, zabawy. Bądźmy razem w tym dniu, tego wieczoru. Po prostu świętujmy i bawmy się. I cieszmy się z tego, że inni mają fan, że innym to sprawia przyjemność. Wspierajmy ich na trasie. Tacy zresztą są wrocławianie. Tak było podczas lat ubiegłych. Mam nadzieję, że tak będzie w tym roku.
I tak będzie w tym roku, dokładnie. I tak zakończymy naszą rozmowę. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, dziękuję bardzo. Pięknego weekendu życzymy.
Dziękuję, dobrego piątku i weekendu.
Poranny gość Radia Rodzina.